Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księży Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski, Ekscelencjo Księże Biskupie Kazimierzu, Gospodarzu tego miejsca, Ekscelencje Księża Biskupi, Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, Czcigodne Siostry Zakonne, Drodzy Siostry i Bracia. Uroczystość dzisiejsza każe nam cofnąć się do wydarzeń, które miały miejsce prawie 1700 lat temu w Jerozolimie. Niedługo po tym, jak w 313 roku cesarz Konstantyn Wielki ogłosił edykt mediolański, na mocy którego chrześcijanie po trzech wiekach okrutnych prześladowań mogli wreszcie wyjść z katakumb, jego matka, święta Helena, udała się do Palestyny. Szukała tam śladów Chrystusa, a zwłaszcza krzyża, na którym On umarł. W sposób cudowny poszukiwania te zakończyły się powodzeniem. Krzyż znaleziono. Nad Golgotą i nad grobem Chrystusa wzniesiono dwie bazyliki, które 13 września 335 roku zostały uroczyście poświęcone. Nazajutrz, 14 września, po raz pierwszy wystawiono relikwię Krzyża Świętego na widok publiczny. Była to zatem pierwsza adoracja Krzyża, która dała początek dzisiejszemu świętu. Jakżeż głęboko jego treść wyrażają dzisiejsze czytania, mówiące o niezwykłym znaku, który daje ludziom ocalenie od zła. Takim znakiem był dla znajdujących się na pustyni Izraelczyków uczyniony z brązu wąż umieszczony na wysokim palu. Jak czytamy w Księdze Liczb, jeśli któryś z synów Izraela ukąszony przez jadowitego pustynnego węża spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. W domyśle, jeśli by natomiast ktoś nie zechciał na tego węża spojrzeć, niechybnie musiał umrzeć. Do tego właśnie znaku odwołał się sam Chrystus, zapowiadając podczas nocnej rozmowy z Nikodemem swoje zbawcze wywyższenie na krzyżu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Także tutaj jest miejsce na pewną domyślną konsekwencję. Syn Człowieczy wprawdzie będzie wywyższony na wzgórzu Golgoty, ale życie wieczne stanie się udziałem tylko tego, kto w tym przybitym do krzyża nauczycielu z Nazaretu uzna mocą swojej wiary Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. Adoracja relikwii Krzyża Świętego w dniu 14 września 335 roku była właśnie takim aktem wiary obecnych na tej uroczystości chrześcijan, którzy dali wyraz temu, że Jezus Chrystus, Boży Syn, został posłany przez Ojca nie po to, aby świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Całe dzieje chrześcijaństwa są nieustannym z pokolenia na pokolenie zwiastowaniem światu tej właśnie prawdy, wyrażającej się w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prawdzie, którą wyśpiewaliśmy także na początku dzisiejszej uroczystości. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Jest to prawda, która ponad 1000 lat temu dotarła do ziemi Polan, do państwa Mieszka I. Niedługo, za 2 lata, będziemy obchodzić 1050. rocznicę chrztu Polski. Liczne analizy i dyskusje historyków odnoszące się do tego, chyba najbardziej brzemiennego w następstwa dla naszego kraju wydarzenia, ogniskują się wokół powodów, które skłoniły Mieszka do przyjęcia chrztu i rozpoczęcia w jego państwie dzieła chrystianizacji. Zazwyczaj podaje się argumenty o charakterze czysto politycznym. Wyłania się z nich Mieszko jako niezwykle przenikliwy polityk, prawdziwy mąż stanu, niemalże dziejowy wizjoner. Zapewne kimś takim w jakiejś mierze był. Na pewno bez jego w pełni wolnej i suwerennej decyzji o otwarciu się na chrześcijaństwo nie byłoby dzisiejszej Polski. Jednakże obok tych rozważań z dziedziny geopolityki nie możemy nie brać pod uwagę rozważań o charakterze bardziej teologicznym. Rozważań, które znajdujemy w wydanym ostatnio dziele pana profesora Andrzeja Nowaka, który pisze o jeszcze jednym najtrudniejszym do wyrażenia problemie. I tutaj cytuję, to kwestia duchowego, zbawczego sensu chrześcijaństwa dla tych, którzy przyjmują naukę Chrystusa. Mieszko z pewnością brał pod uwagę kwestie polityczne, kiedy decydował się na chrzest. Ale czy nie zastanawiał się też nad tym, co przyjęcie nowej wiary znaczyć może dla niego osobiście? Jaki sens nada jego życiu? Jaką mu da nadzieję? To dotyczy nie tylko samego władcy w roku 966, ale po Mieszku kolejnych pokoleń mieszkańców państwa, którym rządzić będą jego spadkobiercy, a wyposażać duchowo będą następcy pierwszych księży przyjętych na gnieźnieńskim i poznańskim dworze. To nie tylko wybór politycznej drogi, nie tylko wybór kultury, nie tylko nawet historycznej tożsamości, to wybór wiary na oczekiwaną wieczność. Wraz z wyborem chrześcijańskiej wiary przed Mieszkiem I musiało stanąć jeszcze jedno pytanie. Jeśli chrześcijaństwo, to skąd? Z Rzymu czy Konstantynopola? Chrześcijaństwo nie było wtedy jeszcze podzielone na Kościół rzymski i prawosławie. Nie zachodziły więc wybory dotyczące opowiedzenia się za pewnymi kwestiami teologicznymi. Prosta odpowiedź, że Rzym był bliżej Poznania czy Gniezna niż Konstantynopol, nie tłumaczy wszystkiego. O tym, że teoretycznie rzecz biorąc, Mieszko mógł szukać misji ewangelizacyjnej dla swojego państwa w Konstantynopolu, stolicy chrześcijaństwa wschodniego, który znajdował się dalej niż Rzym, świadczy odwrotny przykład z tamtych czasów. Księżna kijowska Olga w celu chrystianizacji swego kraju zwróciła się o pomoc do cesarza Ottona I, a więc do głównego obok papieża przedstawiciela chrześcijaństwa zachodniego. W roku 960 cesarz wysłał na Ruś biskupa Libucjusza z odległej Moguncji, a po jego śmierci arcybiskupa Adalberta z jeszcze bardziej na zachód położonego Trewiru. Jak wiemy, ostatecznie chrystianizacja Rusi stała się dziełem kniazia Włodzimierza Wielkiego, który zafascynowany pięknem liturgii bizantyńskiej w roku 988 przyjął chrzest z rąk Konstantynopola. A że wpływy chrześcijaństwa wschodniego sięgały także po tereny należące do państwa mieszkowego, a zatem, że to chrześcijaństwo nie było mu całkowicie obce, świadczą niedawne odkrycia archeologiczne z 1986 roku w Podebłociu, 100 kilometrów na południe od Warszawy. Pośród bardzo licznych fragmentów naczyń znaleziono tam trzy tabliczki z końca IX lub początku X wieku. Na największej z nich odkryto pierwszy ślad pisma na ziemiach polskich. Były to greckie litery, stanowiące monogram Chrystusa z dodaną jeszcze literką N. Cały napis można odczytać jako Jezus Christos Nika, Jezu Chryste, zwyciężaj. Właśnie treść tego pierwszego na ziemiach polskich napisu począł urzeczywistniać Mieszko I w swoim państwie, gdy w 966 roku przyjął chrzest. Zwycięstwo Chrystusa dokonywało się w znaku krzyża, który władca Polan poprzez Czechy przyjął z Rzymu w przejmujący sposób. Ukazują to dwa słynne obrazy. Pierwszym z nich jest dzieło Januarego Chłodolskiego ze Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej, zawierające znamienny podpis Mieczysław I kruszy bałwany. Drugi natomiast wyszedł spod pędzla Jana Matejki. Obraz ten otwierał cykl Dzieje cywilizacji w Polsce. Pierwotnie miał nosić tytuł Chrzest króla Mieczysława. Jednakże Matejko postanowił wraz z chrztem Mieszka ukazać fakt wprowadzenia na ziemię Polan cywilizacji zachodniej. Dlatego też namalowanemu obrazowi dał ostateczny tytuł Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Jego centralną postacią jest Mieszko I, wspierający się lewą ręką o potężny, górujący nad całą krainą Polan krzyż, natomiast w prawej ręce dzierży miecz symbolizujący jego władzę. Lewa noga księcia depcze leżący na ziemi rozbity posąg pogańskiego bożka. Szczególnym dopełnieniem przyjęcia krzyża z Rzymu było oddanie przez Mieszka I w roku 992 swego państwa pod opiekę papiestwa na mocy dokumentu Dagome Judex. Dokument ten, jak pisze profesor Nowak, okazał się niezwykle trwały jako drogowskaz polityki, a może nie tylko polityki władców Polski. Polska oddaje się w opiekę drugiego istotnego autorytetu w łacińskiej Europie, stolicy świętego Piotra. W ten sposób próbuje chronić niezależność, ale także wskazuje trwały wektor głębszej orientacji. Duchowa stolica Polski, jej kulturowy biegun jest w Rzymie, a nie w Akwizdramie, Kwedlinburgu czy wieki później w Berlinie. Doniosłość decyzji Mieszka I niezwykle głęboko wyraził Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy w roku 1983 jako papież po raz pierwszy przybył do Poznania. Powiedział wtedy: zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Stąd też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie. Drodzy siostry i bracia, niemal dokładnie 600 lat później, po chrzcie Mieszka, przyszło Polsce raz jeszcze dokonać fundamentalnego wyboru o charakterze religijnym z porównywalnymi, gdy chodzi o doniosłość, konsekwencjami o charakterze politycznym i kulturowym. Tym razem wybór nie dokonywał się między Rzymem a Bizancjum, ale między Rzymem i powstałymi w pierwszej połowie XVI wieku stolicami protestantyzmu, Wittenbergą, Augsburgiem i Genewą. Odpowiedzią Kościoła rzymskiego na 95 tez Lutra wywieszonych w 1517 roku na drzwiach kościoła w Wittenberdze, jak również odpowiedzią na liczne wystąpienia innych reformatorów tego czasu, poparte przez wielu książąt niemieckich i władze komunalne licznych miast Niemiec i Szwajcarii, był trwający prawie 20 lat Sobór Trydencki. Sobór zakończy się 4 grudnia 1563 roku, a jego dekrety zatwierdził papież Pius IV najpierw ustnie 26 stycznia, a następnie bullą Benedictus Deus 30 czerwca 1564 roku. Przed stolicą świętą stanęło wówczas zadanie potwierdzenia dekretów soborowych ze strony europejskich władców i episkopatów krajowych. Było to zadanie niezmiernie trudne, zważywszy na toczące się w Europie wojny, krzyżujące się interesy ekonomiczne różnych warstw społecznych, a także rozchwianie doktrynalne czy wewnętrzne rozprężenie duchowieństwa. Problemy, które trapiły prawie całe ówczesne zachodnie chrześcijaństwo. W odniesieniu do Polski, misja przekazania dekretów Soboru Trydenckiego spoczęła na barkach ówczesnego nuncjusza apostolskiego Giovanniego Francesca Comendonego. Dlatego też przybył on do Parczewa, w którym od 24 czerwca 1564 roku toczyły się obrady Sejmu Koronnego. Sytuacja nuncjusza była niełatwa. Marszałkiem Sejmu był Mikołaj Siennicki, zagorzały zwolennik reformacji. Większość spośród 73 posłów była innowiercami. Senatorzy w liczbie 94 byli wprawdzie bardziej umiarkowani, ale postawa pierwszego pośród nich, prymasa Jakuba Uchańskiego, bynajmniej nie była jasna. Comendone nie bez racji podejrzewał go o chęć utworzenia w Polsce Kościoła Narodowego. W Parczewie Comendone zatrzymał się najpierw na proboscie przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, gdzie naradzał się z kardynałem Stanisławem Hozjuszem. Później udał się na zamek, w którym przebywał król Zygmunt II August. Po długiej rozmowie król zwołał posiedzenie senatu, na które zaprosił nuncjusza. Wówczas Comendone w płomiennej mowie przedstawił przebieg i uchwały soboru. Wskazał też na dwa, cytuję, bluźnierstwa i krzywdy, jakich obecnie doznaje Chrystus ze strony reformatorów. Pierwszym z nich jest stwierdzenie, że Bóg ustanowił swój Kościół bez głowy, bez sędziego, bez porządku i bez żadnej pewności. Inaczej mówiąc, nuncjusz zarzucił im zanegowanie piotrowego prymatu, jakim cieszy się papież, oraz magisterium Kościoła. Drugim natomiast bluźnierstwem było przypisywanie sobie wszystkich zasług bez uwzględnienia łaski Bożej. Następnie, nawiązując do swoich ostatnich podróży europejskich, Comendone wskazywał na wielkie niepokoje i zgubne podziały, jakie zaistniały na skutek rozerwania jedności w Kościele Zachodnim. Rozrzewniony wręczył na koniec królowi księgę dekretów soborowych. Jego wzruszenie udzieliło się zebranym senatorom, także innowiercom. Nawet oni nie zgodzili się na sugestię prymasa Uchańskiego, który postulował uprzednie zapoznanie się z tymi dekretami, a dopiero późniejsze ich ewentualne przyjęcie. Dwa dni później, 9 sierpnia 1564 roku, król wystosował do papieża Piusa IV list, w którym z wielkim uznaniem opisał sejmowe wystąpienie nuncjusza i który zakończył następującymi słowami. A przeto jak nigdy z łaski Bożej sercem od Stolicy Świętej oddalić się nie dałem, tak też i tę księgę soboru od waszej świątobliwości mnie wręczoną z najczulszą wdzięcznością przyjąłem i nadal jedności i starania nie zaniecham i dołożę, aby przepisy i ustawy tej księgi nie tylko na tych kartkach, w których mi są podane, istniały, lecz aby po kościołach mego królestwa i w sercach naszego ludu jak najbujniej się krzewiły. Zatem siebie i królestwo moje opiece waszej świątobliwości polecam. Trudno przecenić tę decyzję króla Zygmunta II Augusta. Sam przecież wielokrotnie powtarzał, że nie jest panem ludzkich sumień. W prywatnej rozmowie z Comendonem wyraźnie też stwierdził, że do niego nie należy ani sąd, ani jednanie w rzeczach wiary i że nie chce być sędzią w sprawach wiary. Mimo to jednak na Sejmie w Parczewie jednoznacznie opowiedział się za chrześcijaństwem, którego głową jest papież. Nie inaczej należy bowiem rozumieć przyjęcie przez niego dekretów Soboru Trydenckiego. Uczynił to jako świecki władca. O całe 13 lat uprzedzając uchwały Kościelnego Synodu, który pod przewodnictwem nuncjusza Vincenza Laura, prymasa Jakuba Uchańskiego i legata papieskiego Piotra Kanicjusza odbył się 19 maja 1577 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W ten sposób Polska po raz drugi wybrała Chrystusowy Krzyż, którego najwyższą i nieomylną wykładnię dawał i daje Piotrowy Rzym. Polska pozostała krajem katolickim. Opowiadając się za Rzymem, Polska równocześnie uniknęła zarówno wewnętrznych walk religijnych, jak i przejawów oczywistej nietolerancji wynikających z przyjętej w Augsburgu w 1555 roku zasady cuius regio, eius religio, czyj kraj, tego religia. Było to wynikiem m.in. Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, która gwarantowała bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami. W konsekwencji każdy nowo obrany król Polski, katolik, musiał składać przysięgę o następującej treści. Przysięgam, że będę bronił i przestrzegał pokoju wśród dysydentów i w żadnym wypadku nie dopuszczę, by z powodu religii ktokolwiek był uciskany, zarówno przez urzędników państwowych, jak i przez nas. Żadne państwo w ówczesnej Europie nie mogło pochwalić się aktem równie szerokiej tolerancji. Dalsze dzieje Polski układały się odtąd według niezwykle charakterystycznego schematu. Gdy była ona państwem wolnym i suwerennym, poprzez swoje konstytucje uznawała z jednej strony wyjątkową pozycję Kościoła katolickiego, a z drugiej gwarantowała pełną wolność innowiercom. Tak było w przypadku Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Podobne zapisy znajdziemy również w pierwszej konstytucji po odzyskaniu niepodległości, w tak zwanej Konstytucji Kwietniowej z 1921 roku. Kiedy jednak Polska traciła swą niepodległość, zaczynał się okres nietolerancji i ucisku. Równocześnie jej wrogowie za wszelką cenę dążyli do osłabienia czy wręcz uniemożliwienia kontaktów Kościoła katolickiego żyjącego w Polsce z Rzymem. Wtedy też dla arcybiskupów gnieźnieńskich nastawał czas szczególnego dawania świadectwa. Tak było w przypadku arcybiskupa Mieczysława Leduchowskiego, późniejszego kardynała i prefekta kongregacji rozkrzewienia wiary, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II w 1983 roku powiedział: właśnie tu, w Poznaniu, walczył on z polityką pruskiego Kulturkampfu o zachowanie wiary, polskości i autonomii Kościoła, za co był prześladowany i więziony. Tak było również w przypadku kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego komunistyczne władze PRL internowały 25 września 1953 roku i przeciwko któremu usiłowały zmontować proces na wzór procesu biskupa Czesława Kaczmarka. Jak wiadomo, biskup Kaczmarek został skazany zaledwie 3 dni wcześniej na 12 lat więzienia, cytuję, za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. W powszechnym odczuciu wierzącego ludu arcybiskupi gnieźnieńcy byli nie tylko prymasami, ale także interreksami, dźwigającymi na swoich barkach majestat Rzeczypospolitej, która od samych swych początków była zawsze żywotnie zatroskana o utrzymanie swych więzów właśnie jako państwo polskie z Rzymem. W tym właśnie świetle należy odczytać znaczenie uroczystości, jakie miały miejsce tu w Paryczewie 50 lat temu dla uczczenia 400-lecia przyjęcia dekretów Soboru Trydenckiego. Obecność wielu wybitnych pasterzy Kościoła, w tym arcybiskupa Karola Wojtyły i arcybiskupa Bolesława Kominka, pod przewodnictwem kardynała Wyszyńskiego, była dobitnym potwierdzeniem tego, że Kościół w Polsce i polski lud nieugięcie trwają przy Ojcu Świętym, czując się integralną częścią świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, którego papież jest widzialną głową. Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, Nuncjuszu Apostolski. W hymnie dzisiejszych nieszporów znajdują się następujące słowa. Sztandary Króla się wznoszą, już krzyż chwalebny jaśnieje, na którym Stwórca człowieka w człowieczym ciele zawisnął. Chwalebny krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa jaśnieje na polskiej ziemi od prawie 1050 lat dzięki wiekopomnej decyzji Mieszka I i niestrudzonej pracy pierwszego w Polsce biskupa o imieniu Jordan. Ten sam krzyż w sposób czysty i niezafałszowany jaśnieje na polskiej ziemi dzięki decyzji, jaką 450 lat temu podjął król Zygmunt II August na skutek starań nuncjusza Komendonego. Dzisiaj to Ty, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie, poprzez swoją pracę przedłużasz żarliwą troskę kolejnych Piotrów naszych czasów o to, aby Kościół katolicki w Polsce mógł działać w pokoju dla dobra naszej Ojczyzny. Pragniemy podziękować Ci bardzo serdecznie, że jesteś tak głęboko złączony z Polską i z polskim episkopatem. Pragniemy Ci podziękować także za to, że dzisiaj jesteś z nami tutaj w Parczewie, mieście dla dziejów Polski i Kościoła w Polsce, tak wymownym i symbolicznym. Jednocześnie prosimy Ciebie, Najdostojniejszy Nuncjuszu Apostolski, abyś Ojcu Świętemu Franciszkowi zechciał przekazać naszą niezłomną wolę. Podążając śladami naszych ojców w wierze, pragniemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chwalebny krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa nadal jaśniał na polskiej ziemi. Ten krzyż, który Polska przed ponad 1000 lat otrzymała z Rzymu.